Rozmowa kontrolowana.
A gościem rozmowy kontrolowanej, gościem Radia Gdańsk jest wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Minął rok od tragicznej nawałnicy, która przeszła nad Pomorzem. Wichura powaliła hektary lasów, zniszczyła domy, zabudowania i uprawy. Najbardziej ucierpiały powiaty bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski i kościerski. Zginęło 5 osób, w tym 2 harcerki na obozie w Suszku. Z pewnością pamięta pan swoją pierwszą wizytę na tym terenie. Co wywarło na panu wtedy największe wrażenie?
Tak, rzeczywiście. Pierwsza moja wizyta to było w sobotę, dzień po tej nocy, która jak z opowieści mieszkańców, którzy to przeżyli na miejscu, no można by powiedzieć, że to był Armagedon, to były takie przeżycia zostające do końca życia. Wydawało się, że dzieją się straszne rzeczy, tak? No, zjawisko, które do tej pory nigdy nie wystąpiło, nieodnotowane w historii, i to, że było tylko 5 ofiar, to można powiedzieć też było cudem, ponieważ oglądając skalę zniszczeń i to, co się działo na drogach i te powalone drzewa, to rzeczywiście było szokujące, ale nie zmieniało to faktu, że należało podjąć niezwłocznie akcję ratowniczą, także tutaj też poza oczywiście możemy być dumni ze strażaków, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i z Ochotniczych Straży Pożarnych, nie tylko z województwa, bo wsparcie też było z innych województw, z innych rejonów, to też wszystkie inne służby, zarówno medyczne, które były gotowe od pierwszych minut po komunikatach, jak policja, która zabezpieczała cały teren. Jak wiemy, to może było mniej spektakularne, ale te wszystkie służby działały. Sanepid, Państwowa Inspekcja Handlowa, więc wszyscy w tym czasie jakby zajęli się akcją najpierw ratowniczą, a później odbudowy. I trzeba powiedzieć, że ta odbudowa, która wtedy się rozpoczęła kilka dni po zakończeniu akcji ratowniczej, ona trwa do dzisiaj. Do dzisiaj są nie tylko odbudowa jeszcze niektórych domów, wykończenia, bo było kilkadziesiąt domów, które w zasadzie wymagały odbudowy od fundamentów. To w tej chwili też w trakcie realizacji są inwestycje związane z infrastrukturą, czyli głównie inwestycje drogowe, bo 90% strat w infrastrukturze komunalnej to właściwie drogi i można by powiedzieć, że zaczęła się ta odbudowa w 2017. W tej chwili zgodnie z harmonogramem, zgodnie z wnioskami gmin są realizowane te zadania, które były przewidziane na 2018, ale harmonogram również przewiduje jeszcze realizację tych zadań w 2019 roku. Łącznie to jest kwota sięgająca około 80 milionów złotych dotacji plus 20%, które są z budżetu gminy w tych inwestycjach, ale wszystkie wnioski zostały zaakceptowane i w 100% są realizowane z funduszu klęskowego i jest to wsparcie rządu dla samorządów dotkniętych tą klęską.
I to są pieniądze na infrastrukturę, czy też bezpośrednio dla osób poszkodowanych?
Można by powiedzieć, że te, które są na infrastrukturę, to są pośrednio dla osób poszkodowanych, bo tak jak drogi, to wiadomo, że w niektórych miejscach te drogi były i tak w złym stanie, a one jeszcze zostały zniszczone i w dalszym ciągu w tej chwili wywóz na przykład drewna z lasów powoduje zniszczenie tych dróg. Dlatego też w harmonogramach jest to rozłożone w czasie, żeby wyremontować czy naprawić drogę po tym, jak ona przejdzie to największe obciążenie.
A to wsparcie finansowe, które miało dotrzeć bezpośrednio do osób poszkodowanych, to te wypłaty zostały już zrealizowane?
Tak, oczywiście. To jest sytuacja taka, ja przypomnę tylko, że jeszcze się też tak nie zdarzyło, żeby tak szybko były pieniądze przekazane do samorządów, bo jak wiemy, procedura jest taka, że wypłaty są dokonywane przez samorządy. Decyzję wydaje wójt, burmistrz, prezydent i już w poniedziałek były zaliczkowo przekazane przekazane pieniądze na konta samorządów po wypłatach i tu oczywiście nie było żadnych ograniczeń. W takiej wysokości, w jakiej były wydane decyzje, pieniądze były wypłacane. Jak pamiętamy, były wtedy napięcia. Ja też się bardzo tym denerwowałem, że za wolno te wypłaty są realizowane, ale też trzeba zrozumieć samorządy, że to były setki wniosków. To nie w ośrodki pomocy społecznej w takich jednostkach, to są dwie, trzy osoby, które nagle, do których nagle wpływają setki wniosków. Trzeba było dać wsparcie, więc takie wsparcie też było w zakresie organizacyjnym i pieniądze cały czas na kontach samorządów były zaliczkowo, były wypłacane. Skończyło się po podsumowaniu wypłatą ponad 22 milionów złotych. Część środków, drobna kwota, która nie została rozliczona, została nawet zwrócona przez samorządy. Z tego co pamiętam, to było około 200 czy 300 tysięcy złotych, które zostały zwrócone, ponieważ no, po rozliczeniu ta zaliczka była zawsze większa. No po to, żeby utrzymywać płynność, żeby samorządy miały w gotowości środki dla poszkodowanych. Także kilka tysięcy rodzin dostało wsparcie, zarówno te zasiłki do 6 tysięcy złotych, które nie wymagały żadnych rozliczeń, po prostu taka pomoc natychmiastowa, jak i również te zasiłki, które były wypłacane na remonty i na odbudowę, a pamiętajmy też, że kwota maksymalna też została zwiększona o 100%, zarówno ze 100 tysięcy do 200 tysięcy złotych na budynek mieszkalny, ale też wprowadzono również wypłatę zasiłków dla osób, które miały szkody w budynkach gospodarczych. Wcześniej tego nie było w przepisach, także po tej klęsce, po tych wydarzeniach również zmieniły się przepisy, zmieniły się rozporządzenia. Jak wiemy, nawet przepisy dotyczące podatku VAT dla tych firm, które przekazywały pomoc rzeczową, one miały możliwość rozliczenia sobie, odliczenia sobie VAT-u, który był związany z tym towarem, który przekazali.
Zmieniały się w międzyczasie nie tylko te finansowe przepisy, ale także przepisy dotyczące bezpieczeństwa, komunikacji między służbami. Rozumiem, że przez ten rok wiele udało się naprawić, poprawić i wyciągnięto wnioski z tej nawałnicy.
Tak, oczywiście wnioski, zawsze jest sytuacja taka, że takie sytuacje powodują jakby konieczność naprawy pewnych sfer. Tutaj, jeżeli chodzi o łączność, no to wiemy, że zdarzyło się coś też trudnego do przewidzenia, bo pamiętamy, że najdłużej trwała odbudowa linii energetycznych i przywrócenie napięcia. To trwało nie kilka dni, a kilka tygodni, ale pamiętajmy o tym, że w zasadzie ten cały obszar został na nowo zelektryfikowany. Tam całe linie i średniego, i niskiego napięcia po prostu były, leżały na ziemi i trzeba było nowe te linie wybudować. To się wiąże też z łącznością, ponieważ w dużej części łączność opierała się na przykład na stacjach telefonii komórkowej.
Teraz rozumiem, że jest nowy sprzęt.
Jest sprzęt nowy, są udoskonalenia, ale też są w przygotowaniu, jest ustawa o ochronie ludności, która też reguluje pewne kwestie, więc wszystko, co można było poprawić w tej chwili, jest w realizacji, ale pamiętajmy o tym, że system zadziałał, że służby zadziałały, że mimo trudności,
kryzysowej sytuacji,
to nie było momentów takim, że jeżeli gdzieś była potrzeba użycia sprzętu, ludzi, że w krótkim czasie ten sprzęt tam nie docierał.
Tutaj strażacy na swoich własnych plecach nosili rozmaite rzeczy, żeby tylko pomóc tej ludności, która ucierpiała. Nie tylko strażacy.
Tak, no ale pamiętamy, że był taki moment dramatyczny, szczególnie związany z obozem w Suszku, gdzie rzeczywiście nad ranem cztery śmigłowce, czterech różnych kierunków próbowały wystartować. Nie było zgody na to, żeby mogły wystartować, dlatego że warunki pogodowe nie pozwalały. Drogi były nieprzejezdne, ciężki sprzęt nie mógł przejechać i tam rzeczywiście była taka sytuacja, że ratownicy poruszali się pieszo i z kilku stron jednocześnie. Również mieszkańcy Lutynia, ale to pamiętajmy o tym, że też wśród tych mieszkańców byli strażacy, bo ten system, który łączy Straż Państwową z ochotnikami, no świetnie się sprawdza w Polsce, jak pokazuje przykład ostatnio chociażby naszego wsparcia dla Szwecji, no też pokazuje, że tam, gdzie tak jest, taki system nie działa, no są sytuacje, które przerastają możliwości służb, które są no, siłą rzeczy ograniczone, bo nie są przewidziane na takiej skali zjawiska, a u nas połączenie Państwowej Straży Pożarnej z ochotnikami świetnie się sprawdza i w takich sytuacjach po prostu dajemy sobie świetnie radę w sytuacjach kryzysowych.
Panie wojewodo, ten teren, gdzie przeszła nawałnica, już nigdy nie będzie taki sam. A gdzie teraz sytuacja jest najgorsza? Co jeszcze trzeba poprawić?
W tej chwili też widzimy, jak wygląda postęp prac w lasach, bo to z jednej strony wymaga bardzo szybkiego uprzątnięcia te powalone drzewa, bo one stwarzają zagrożenie też pożarowe i im szybciej uda się to uprzątnąć, tym szybciej będzie można posadzić nowy las. Jak wiemy, las rośnie latami i ten krajobraz się zmieni wtedy, kiedy wszystko zostanie uprzątnięte i zostaną przeprowadzone nowe nasadzenia, ale te prognozy, które były, że to będzie trwało kilka lat, zanim to się uda uprzątnąć, no, nie sprawdzają się w tym zakresie, że te prace postępują bardzo szybko. Że
i został
tutaj
nam
widać
tylko lipusz, jak słyszałam.
Tak, no to jest leśnictwo, które najbardziej zostało dotknięte i tu rzeczywiście jeszcze sporo zostało, ale więcej niż połowa tam już została wykonana. Są jeszcze oczywiście lasy prywatne, ale tutaj też widać postęp i też trzeba powiedzieć, że też są dobre informacje dla właścicieli tych lasów, że cena drewna, o dziwo, były obawy, że będą duże straty związane z tym, ze spadkiem cen. W tej chwili te ceny są bardzo dobre. Jak dostałem informacje od właśnie leśniczych z Lipusza, to no, są zaskoczeni, że są ceny wyższe niż były przed tą nawałnicą, a wiemy, że
dobre drewno w naszych lasach.
No, myślę, że to się też dobrze złożyło, bo to jest ważne, żeby również z tego surowca było jak najwięcej pieniędzy, szczególnie wiemy, że Lasy Państwowe to jest potężna instytucja, jest w stanie sobie poradzić z każdą sytuacją, natomiast w przypadku właścicieli lasów prywatnych, których na tym terenie było bardzo dużo, no to jest trudna sytuacja, ale również oni dostali wsparcie, również oni otrzymują dotacje do każdego hektara lasu, zajmują się tym starostowie, także to jest realizacja.
Jeszcze mieszkańcy terenów, gdzie przeszła w ubiegłym roku nawałnica, mogą liczyć na jakieś wsparcie?
Tak, oczywiście to jest taka sytuacja jak wtedy, no jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, bo wiemy, że w niektórych przypadkach rzeczywiście pieniędzy było potrzeba znacznie więcej niż była możliwość wypłaty zasiłku, było wsparcie rzeczowe, gminy na co dzień no, mają dobre rozeznanie, my też jesteśmy gotowi w każdej chwili pomóc.
Czyli zwracać się powinny te osoby do gmin, czy dokąd?
Tak, najlepiej do gmin. Ja też współpracuję z tymi samorządami w zakresie, jeżeli jest jakaś potrzebna pomoc, jest jakieś potrzebne wsparcie i z takiego samorządu, do którego trzeba skierować dodatkową pomoc, jest sygnał, więc staramy się znaleźć w każdym wypadku rozwiązanie i ja też deklaruję, tak jak wtedy deklarowałem, że do czasu, kiedy wszystko nie zostanie odbudowane, to my tej akcji nie przerwiemy i będziemy realizować pomoc zarówno ta, która jest w naszych kompetencjach, jak i wykraczająca, bo pamiętajmy, że też są firmy takie jak na przykład KGHM, które też przekazało 250 tysięcy złotych, które trafiły bezpośrednio do mieszkańców, szczególnie do tych, którzy mieszkali w kontenerach, gdzie wiemy, że na przykład rachunki za energię są znacznie wyższe niż normalnie, a jeszcze trzeba było finansować odbudowę.
Czyli nie zostawiacie tych ludzi samych, ale chciałam jeszcze spytać o rolników, których w tym roku dotknęła klęska suszy. Czy oni też mogą liczyć na pomoc?
Tak, tutaj rzeczywiście natura nas nie oszczędza. W tamtym roku pamiętamy, że tych opadów, tego deszczu było znacznie więcej niż potrzeba, a w tym roku odwrotnie, więc gdyby policzyć statystycznie, to akurat wychodzi, że jest dobrze, dlatego nie patrzmy na statystyki, bo w tym roku rzeczywiście dotknęła nas susza i to jest widoczne, szczególnie dla rolników dotkliwe. W tej chwili pieniądze na wsparcie są zarezerwowane w budżecie i będą wypłacone w takiej wysokości, w jakiej zostaną oszacowane straty. W tej chwili Urząd Wojewódzki przygotowany jest do tego, żeby zweryfikować tysiące protokołów. Apelujemy również o to, żeby te komisje gminne, które szacują, żeby jak najszybciej skończyły pracę, bo to jest niezbędne, żeby oszacować wielkość chociażby kwot, które są potrzebne.
I do Urzędu Wojewódzkiego należy takie wnioski składać.
Tak, no procedura jest taka, jak zwykle te protokoły trafiają do Urzędu Wojewódzkiego, one są zatwierdzane i trafiają później. Zresztą pamiętajmy o tym, że to nie tylko w tej chwili są te dotacje do hektara, które będą wypłacane, ale również są to możliwe ulgi, jeżeli chodzi o spłatę ubezpieczeń, jeżeli chodzi o umorzenie czy rozłożenie na raty opłat z tytułu dzierżawy gruntów, które należą do Agencji Nieruchomości Rolnych. Także jest wiele różnych możliwości, również kredyty preferencyjne, więc ten protokół jest podstawą do tego, żeby korzystać z tej pomocy, która w tej chwili już jest, a jak wiemy, decyzje zapadły, że będzie również bezpośrednie wsparcie dla tych rolników.
I nie zostawiacie ich samym sobie.
Na pewno tak i chcemy to jak najsprawniej realizować, żeby nie trzeba było czekać, ale rzeczywiście w tej chwili chcielibyśmy zamknąć sprawę szacowania i też apeluję do tego, żeby te komisje, które jeszcze nie złożyły protokołów, żeby jak najszybciej te protokoły do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazywały. Nawet jeżeli jeszcze nie wszystkie protokoły są, to te, które już są, należy przekazywać, bo to też nam ułatwi jakby
na bieżąco obsługę. Nie czekać na bieżąco składać. W ubiegłym tygodniu głośno było o Westerplatte, właściwie o obecności żołnierzy podczas uroczystości 1 września. Czy wojewoda ma możliwość, chęć, taką władzę, żeby jakoś ten spór rozstrzygnąć?
Uważam, że nie powinno być na tym tle żadnego sporu. Ja też rozmawiałem z panem prezydentem Pawłem Adamowiczem, żeby w tej sprawie nie robił tak, jak postanowił, czy zrobił, bo wszyscy pamiętamy o tym, że pismo skierowane do dowódcy garnizonu, które mówiło o tym, że nie przewiduje asysty wojskowej, no było nie do przyjęcia. Wojsko było, jest i będzie zawsze na Westerplatte i nie wolno odmawiać prawa do udziału wojska w tych uroczystościach.
To apel pamięci, kto powinien odczytać, harcerze czy
przedstawiciel
wojska?
Że to jest wtórna sprawa. Oczywiście wojsku obowiązuje ceremoniał wojskowy przy uroczystościach i ceremoniał wojskowy tutaj mówi jasno, że powinien to odczytywać oficer Wojska Polskiego i nie można z tego robić pretekstu do tego, żeby nie współorganizować z wojskiem tych
uroczystości. To pan może jakieś działania prawne w tej kwestii podjąć?
Ja myślę, że reakcja pana ministra Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, była tutaj adekwatna. No, nie mógł przyjąć tych informacji bez takiej reakcji. W tej chwili myślę, że pan prezydent Adamowicz po przemyśleniu sprawy, zresztą na konferencji prasowej też już stanowisko było już trochę zmienione i zrozumiałem z tych wypowiedzi, że nie ma nic przeciwko temu, żeby wojsko współorganizowało i było obecne. Oczywiście jakieś wystąpienia w stylu, że potrzebuje jakichś gwarancji, jakichś zabezpieczeń, no też są nie na miejscu w tym wypadku. Ja bym oczekiwał od pana prezydenta Pawła Adamowicza, że po prostu, tak jak to przy takich uroczystościach państwowych zwykle bywa, zorganizował spotkanie. Ci, którzy zresztą też często jest tak, że są przedstawiciele tych osób najważniejszych w państwie, tak jak prezydenta, premiera, przyjeżdżają na na wizyty przygotowawcze i po prostu dokładnie omawia się wszystkie szczegóły, co jak przebiega. I w przypadku Westerplatte wydaje się naprawdę sprawą wtórną, czy będzie apel pamięci odczytywany przez harcerza, czy przez żołnierza. Skoro ceremoniał mówi, że przez żołnierza, to ja naprawdę nie widzę w tym problemu i uważam, że to był tylko, i czy jest, to tylko pretekst do tego, żeby wywołać jakiś konflikt.
Polityczny?
Wszystko tak staramy się nazywać politycznie, ale to ja myślę, że też na pewno trochę się wiąże z wyborami samorządowymi, może żeby zmobilizować jakąś część elektoratu, żeby może odróżnić się od konkurencji, szczególnie w ramach tej samej formacji, ale Westerplatte powinniśmy z tego wyłączyć i liczę na to, że w najbliższych godzinach albo dniach będzie zmiana stanowiska pana prezydenta Pawła Adamowicza, który wycofa się z tych swoich decyzji wcześniejszych o
i będą,
tym, że...
I harcerze, i wojsko.
Będą oczywiście harcerze, zresztą tak jak w tamtym roku. No harcerze pamiętamy, wszyscy widzieliśmy relacje albo byliśmy tam na miejscu. Harcerze przecież nie byli tam wykluczeni, stali w jednym szyku z kompanią honorową Wojska Polskiego,
aczkolwiek
ze sztandarem.
Aczkolwiek byli zablokowani, zwłaszcza ten jeden harcmistrz.
Ale to naprawdę jest szczegół. Ja myślę, że w tej chwili, gdybyśmy o tym nie mówili, to mało kto by pamiętał taki moment i mówienie o tym, że to był jakiś skandal, że jakaś taka straszna tragedia się stała. Tak nie było. No ja byłem tam na miejscu, na Westerplatte. Naprawdę, gdyby nie to, że pan prezydent Paweł Adamowicz później zorganizował konferencję prasową, dzisiaj o tym mówi, to nikt by nawet na to nie zwrócił uwagi, bo to był szczegół organizacyjny i przeżywamy tą rocznicę i to, co się działo na Westerplatte i to, co się działo później i całą II wojnę światową i udział naszych żołnierzy w tym i ich poświęcenie i heroizm, to jest najważniejsze, a nie szczegół, który dotyczy właśnie samej organizacji i tego, kto odczyta apel, a myślę, że nie jest przecież niczym złym, a wręcz nawet ja jestem przekonany, że to właśnie żołnierz powinien odczytywać na Westerplatte apel pamięci, bo to jest miejsce związane z wojskiem.
Panie wojewodo, jeszcze tak króciusieńko, skoro jesteśmy przy temacie Gdańska, jak ocenia pan gdański model na rzecz równego traktowania? Zapowiedział pan zaskarżenie do sądu uchwały w tej sprawie. Zaskarżenie wpłynęło już do sądu, czy jeszcze trwa?
Tak, myślę, że w tym tygodniu ta skarga zostanie skierowana. Tam rzeczywiście jest wiele elementów, które budzą wątpliwości. I te protesty środowisk, które no, uważają, że ich głos nie został uwzględniony w tych konsultacjach, to on jest prawdziwy, dlatego że po pierwsze, że tam są też może drobne, ale proceduralne błędy, które w tej skardze też znajdą miejsce, ale na przykład oparcie się na danych, które są albo ogólnopolskie, albo ogólnoświatowe. I proszę mi wierzyć, no naprawdę trudno uwierzyć w to, że osoby, że nie ma żadnych informacji, czy skąd biorą się na przykład dane i ocena sytuacji w Gdańsku, skoro nie przeprowadzono żadnych takich badań. I trudno uwierzyć w to, że 75% osób z jakiejś grupy doznało prześladowań i to wielokrotnie. No przecież wiemy, że w Gdańsku takich prześladowań osób, które są w mniejszościach, nie ma i nigdy nie było. Jest miasto tolerancyjne, otwarte i te dane, które tam mają ukierunkowywać pewne działania, są niewiarygodne, są przeszacowane, a poza tym też nie wiemy, bo nie zostały przeprowadzone w Gdańsku.
Zatem poczekamy na decyzję sądu.
A ustawa wyraźnie mówi, że tego typu programy są uchwalone i są odpowiedzią na realne, rzeczywiste potrzeby mieszkańców, więc powinny być też oparte na rzeczywistych i realnych potrzebach, które są zdiagnozowane.
Czyli zanim
na
model zostanie przyjęty, musi być dogłębnie
tak,
sprawdzony.
Ale to jest tylko jeden z elementów. Tam jest kilka zastrzeżeń i chciałbym, żeby tą ocenę dokonał niezależny sąd, żeby nie narażać tutaj również
dobrego imienia miasta.
Ja myślę, że sąd jest tutaj najlepszym organem do tego, żeby niezależnie spojrzeć również na racje i miasta, i moje racje w tym zakresie, i tych środowisk, które protestują i składają również zastrzeżenia do tego modelu. I po tym ja też mam nadzieję, że decyzja sądu będzie taka, że ten model zostanie poprawiony, że ta uchwała zostanie uchylona i trzeba będzie zrobić ją, bo pomysł jest dobry, idea jest szczytna, ale wykonanie jest złe.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.